Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest ksiądz Dariusz Kuliński. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Dzisiaj rozmawiać będziemy nie o okresie propedeutycznym, na którym ksiądz Dariusz sprawuje swoją posługę, ale o kolejnym zadaniu, które zostało księdzu powierzone, czyli o diakonacie stałym. I może tak na samym początku kilka słów przydałoby nam się wyjaśnień, czym ten diakonat stały jest.
Diakonat stały wbrew pozorom nie jest niczym nowym, jeżeli chodzi o posługę w Kościele, dlatego że wprowadzając diakonat stały w naszej diecezji tak naprawdę, czy w ogóle w Kościele, wracamy do korzeni Kościoła, do tego, co stanowiło jego taki nieodłączny element funkcjonowania czy działania, jeżeli chodzi o starożytność chrześcijańską. W minioną sobotę czytaliśmy w liturgii słowa fragment szóstego rozdziału Dziejów Apostolskich, w których czytaliśmy o tym, że apostołowie, mając zbyt wiele obowiązków do wykonania, postanawiają poświęcić się temu, co jest istotą ich posługi, a więc modlitwie i głoszeniu Słowa Bożego. Natomiast obsługiwanie stołów, jak to święty Łukasz opisuje w Dziejach Apostolskich, zlecają siedmiu mężom pełnym Ducha Świętego i mądrości. I to jest właśnie tekst będący takim podłożem, fundamentem diakonatu jako pewnej stałej posługi w Kościele obok episkopatu, obok prezbiteratu. Trzeci stopień tej hierarchii Kościoła zajmują właśnie diakoni, będący ludźmi przeznaczonymi do posługi, do tego dzieła caritas, czy dzieł miłosierdzia, szeroko pojętych, jeżeli chodzi o działanie i funkcjonowanie Kościoła. A więc diakonat nie jest wyważaniem jakichś drzwi czy przebijaniem ściany, w której potrzebujemy jakiegoś nowego przejścia, ale jest wracaniem do początków, do tego, co było w Kościele tak naprawdę od zawsze, chociaż na przestrzeni historii, jak patrzymy, to około V-VI wieku dochodzi do zaniku posługi diakona stałego i ten diakonat zostaje spłycony do czegoś, co jest tylko pewnym stopniem czy pewnym krokiem prowadzącym kandydata do święceń, do prezbiteratu. A więc dla kleryków, którzy kończą seminarium, diakonat jest takim stopniem przejściowym do święceń, trwającym kilkanaście miesięcy. I do tego ten diakonat został, zwłaszcza w czasie średniowiecza, czy później po Soborze Trydenckim, sprowadzony. Natomiast Sobór Watykański II jakby przywrócił tę posługę diakonatu stałego nie tylko jako stopnia przejściowego do sakramentu święceń kapłańskich, prezbiteratu, ale jako coś stałego, jako coś trwałego dla osób, które chciałyby tę posługę podjąć i odkrywają powołanie do diakonatu.
W Dziejach Apostolskich słyszeliśmy przed chwilą właśnie tą wersję posługi, dosyć no, taką specyficzną. A jak wyglądałaby dzisiaj taka posługa diakona stałego? Czy to będzie wyglądało tak samo jak w Kościele pierwotnym, czy ten zakres jest szerszy?
To znaczy, jeżeli chodzi o posługę dzisiaj, a posługę kiedyś w Dziejach Apostolskich, to ten zakres jest dokładnie taki sam. Tutaj nic tak naprawdę nie zmieniło się, jeżeli chodzi o posługę diakonów stałych, dlatego że to obsługiwanie stołów, które jest takim dosyć tajemniczym sformułowaniem, dlatego że wydaje nam się czymś niedorzecznym to, że do obsługiwania stołów, do pełnienia roli powiedzmy kelnera, tak mówiąc obrazowo, potrzeba jest sakramentu święceń, bo to jest zbyt takie płytkie spoglądanie na to, obsługiwanie stołów, dlatego że za tym hasłem kryje się przede wszystkim służba Chrystusowi, czy służba ciału Chrystusa, które jest obecne w każdym człowieku, a więc dostrzeganie ludzkiej biedy, ludzkiej nędzy, odkrywanie ludzkich potrzeb, wychodzenie naprzeciw jakimś niedomaganiom ludzkiego życia. To wszystko, co kryje się pod tym słowem caritas, a więc niesienia takiej miłości, okazywania miłosierdzia, służby drugiemu człowiekowi w takim wymiarze ewangelicznym. To jest właśnie to, co ta posługa oddaje, a więc jakby jedna taka noga czy filar diakonatu to jest ta posługa caritas, posługa miłosierdzia. Czy posługa charytatywna, chociaż to słowo tutaj jest zbyt wąskie, żeby oddać tę rzeczywistość służby, która z diakonatem jest związana. A druga odnoga, czy drugi filar tej posługi diakonatu to jest posługa ciału Chrystusa, ale w tym wymiarze liturgicznym to Dzieje Apostolskie, czy później historia Kościoła, zwłaszcza starożytność nam pokazuje, że diakonami są osoby, które bardzo mocno wiążą swoje życie właśnie z posługą liturgiczną, a więc posługą biskupowi, pomocą biskupowi, posługą liturgiczną, tym wszystkim, co związane właśnie z posługą liturgii. Zresztą Dzieje Apostolskie nie pokazują nam nigdy diakonów, którzy by służyli drugiemu człowiekowi w ramach tej miłości czy miłosierdzia, ale zawsze diakoni, chociażby Szczepan czy Filip, są przedstawiani w kontekście ewangelizacji, głoszenia dobrej nowiny, a więc tutaj nie da się jakby tego rozdzielić. Diakon to jest ktoś, kto z jednej strony służy Chrystusowi, czy służy ciału Chrystusa właśnie w tym wymiarze liturgii, a z drugiej strony służy ciału Chrystusa w takim dostrzeganiu ludzkiej biedy, nędzy i wychodzeniu temu naprzeciw.
A w praktyce jak ta posługa diakona ma wyglądać w kościele współczesnym?
To znaczy, no, chodzi o to, żeby diakonowi nie spłycać tego powołania do diakonatu stałego i sprowadzać go wyłącznie tutaj do takiej roli, powiem brzydko, zapchaj dziury, a więc nagle wprowadzamy diakonat, dlatego że odkrywamy braki w parafiach, brakuje księży, więc diakon będzie takim wypełnieniem na szybko pewnej luki czy pewnych braków w parafiach, z którymi się zmagamy, to nie o to chodzi i takie powody byłyby zbyt płytkie i zbyt błahe po to, żeby tylko po to, żeby przywracać posługę diakona stałego. Oczywiście diakon stały będzie posługiwał w parafii, będzie zaangażowany w liturgię, będzie mógł chrzcić dzieci, będzie mógł głosić homilię, będzie mógł prowadzić nabożeństwa, odprowadzić zmarłego w liturgii pogrzebu, na cmentarz dokonać pochówku zmarłego i wielu innych rzeczy dokonywać, ale cały czas tym najważniejszym wymiarem posługi diakona jest właśnie przypominanie o służbie, o tym, że Kościół został przez Jezusa powołany do tego, żeby służyć, i diakon jakby podniesiony przez sakrament święceń w tej randze właśnie stopnia hierarchicznego ma być takim wyraźnym znakiem, takim przypomnieniem o tym, że zasadniczym zadaniem Kościoła jest służba, to o czym przypomina nam Jezus, a więc nie przyszedł po to, żeby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu, właśnie żeby służyć. To jest ten zasadniczy wymiar diakona i tutaj we współczesnym kościele są diecezje, chociażby sąsiadująca z nami archidiecezja łódzka. Bardzo mocno ten wymiar służby diakonów akcentuje, diakonów stałych. Dyrektorem Caritasu w tej archidiecezji jest właśnie jeden z diakonów stałych. Biskupi również szukają takiej przestrzeni, w której ci diakoni stali mogliby rzeczywiście wypełniać zadania, które wynikają z natury święceń, a więc odnajdywać się w tych wymiarach, w których ta służba byłaby bardzo mocno widoczna, czy chociażby caritas diecezjalne, czy jakieś domy pomocy społecznej, jakieś miejsca, w których rzeczywiście ten wymiar służby byłby mocno, mocno podkreślony.
Kto może zatem zostać diakonem?
Tutaj opcje są dwie, jeżeli chodzi o możliwość zostania diakonem stałym, dlatego że jest droga dla osób, które wybierają ten stan życia, pozostając czy żyjąc w celibacie, a więc w stanie bezżennym, i są diakonami stałymi wtedy, no w takim, żyją w celibacie przez całe swoje życie. Już nie ma możliwości po święceniach diakonatu zawarcia związku małżeńskiego, albo zgłaszają się do diakonatu stałego mężczyźni, żonaci, którzy odkrywają, że Pan Bóg zaprasza, wybiera ich do tej formy życia w Kościele i jako małżonkowie, jako mężowie, jako ojcowie rodzin również przyjmują sakrament święceń i w ten sposób służą Kościołowi.
I jak wygląda taka formacja diakona stałego? Bo domyślam się, że to nie wystarczy teraz zebrać kandydatów i za tydzień po rekolekcjach ich święcimy.
Nie, nie, absolutnie to jest niewskazane, dlatego że no, po pierwsze diakonat stały to nie jest jakiś widzimisię danego człowieka, ale chodzi o to, żeby przede wszystkim rozeznać tutaj, czy taki kandydat rzeczywiście jest przez Pana Boga do tego powołany. To jest najważniejsze zadanie, a więc jedno to jest no, powiedzenie przez tego kandydata Panu Bogu tak, czy wybranie tej drogi. Drugie to jest no właśnie rozeznanie tego, czy Pan Bóg tego człowieka powołuje. I trzecie to jest to tak ze strony Kościoła, który to powołanie potwierdza, a więc to jest tutaj w tym procesie formacji jakby najistotniejsze, czyli rozeznanie powołania, które kandydat otrzymuje, do którego czuje się zaproszony przez Pana Boga do diakonatu stałego. I teraz jeżeli chodzi o taki szczegółowy proces formacji, to on trwa około 3 lat, nieco ponad 3 lata w naszej diecezji. Decyzji rozpoczął się w marcu, w ubiegłym miesiącu, w poprzednim miesiącu i rozpoczął się tak zwanym okresem propedeutycznym bądź aspiranturą, różnie w dokumentach ten czas jest nazywany. Ten okres trwa przez 5 roku i to jest ten czas, który ma właśnie służyć kandydatom takiemu przyjrzeniu się sobie, czy rzeczywiście jest to droga dla mnie. Tutaj ten czas jest takim okresem wyjaśniania tego, czym jest ta posługa diakonatu, co z tej posługi wynika, jakie zadania, jakie obowiązki też na tych diakonów w przyszłości spadną, a więc takim czasem i rozeznania, ale też zaznajomienia się z tematem. I po 5 roku, czyli ta aspirantura zakończy się we wrześniu, rozpoczyna się czas takiej bezpośredniej formacji, który potrwa 3 lata, 2 lata Z tego okresu to będą studia teologiczne tutaj na Instytucie Teologicznym naszej diecezji, gdzie kandydaci, którzy nie mają ukończonej teologii, będą właśnie ten zakres studiów teologicznych uzupełniać. I 3 rok to będzie czas już takiego bezpośredniego przygotowania do święceń diakonatu. Czas również związany ze studiami teologicznymi, z tym, że bardziej w takim wymiarze praktycznym, a więc przygotowania chociażby do posługi głoszenia Słowa Bożego, do prowadzenia śpiewu w kościele, czy zaznajomienia się z prawem kanonicznym, które także przy udzielaniu sakramentów, sprawowaniu liturgii jest niezwykle ważne, żeby mieścić się w pewnych normach, których powinniśmy przestrzegać. A więc ten 3 rok jest bardziej praktyczny. I teraz każdy z kolejnych etapów będzie kończył się jakąś posługą. Okres propedeutyczny zakończy się kandydaturą, a więc takim oficjalnym przedstawieniem tych kandydatów Kościołowi, włączeniem ich do grona kandydatów do święceń. Po 1 roku studiów teologicznych kandydaci będą mieli, przyjmą posługę lektoratu, po 2 roku przyjmą posługę akolitatu, no i po 3 roku, jak Pan Bóg da, zakończy się to wszystko święceniami w stopniu diakonatu.
Czy diakon powinien mieć jakieś cechy szczególne? Nie wiem, charakteru albo jakieś szczególne zdolności, umiejętności, żeby takim diakonem właśnie zostać, to będzie o czymś decydowało.
No, przede wszystkim, jeżeli chodzi o cechy, to tutaj nic nowego nie wymyślimy. Poza tym, co jest przedstawione w Słowie Bożym, mamy chociażby ten fragment z Dziejów Apostolskich już tutaj przywołany, mówiący o tym, że diakonami, czy tymi 7 mężczyznami byli mężczyźni pełni wiary, pełni Ducha Świętego, pełni mądrości. Święty Paweł potem, czy w liście do Tymoteusza, czy w liście do Filipian, w liście do Rzymian też jest mowa o diakonach i tam te cechy również są z jednej strony i potwierdzone, ale też rozszerzone chociażby o taką troskę diakona o własny dom. No, jeżeli są to mężczyźni żonaci, będący ojcami, to trudno, żeby diakonem został mężczyzna, który nie potrafi najpierw zadbać o własną rodzinę, o własny dom, nie potrafi wychować własnych dzieci. Także to są takie cechy czyste, czysto ludzkie z jednej strony, no, niczym nie odbiegające od tego, co gdzieś jest takim ideałem życia chrześcijańskiego głoszonym dla każdego człowieka, ale ten wymiar taki nadprzyrodzona, więc pełni, czy taka mądrość życiowa, mądrość, która jest owocem działania Ducha Świętego w życiu tego człowieka. No, wiara, oddanie Jezusowi, taka chęć pójścia za Jezusem, pozwalania na to, żeby rzeczywiście Jezus był tym, który mnie w życiu prowadzi. To jest to wszystko, co składa się na takie ogólne cechy diakona, czy właściwości, które ten diakon posiada. Jeżeli chodzi o umiejętności, to tutaj nie ma jakiegoś takiego katalogu, który by wymieniał konkretne umiejętności, jakie diakon powinien posiadać. No, podobnie jest z powołaniem kapłańskim. Każdy z nas posiada zupełnie inne umiejętności, zdolności i to jest bogactwo Kościoła, bogactwo tego, że Duch Święty w różny sposób działa w życiu każdego człowieka i dzięki temu, że różnimy się od siebie, że każdy ma inne predyspozycje, inne uzdolnienia, możemy właśnie służyć sobie wzajemnie, możemy służyć Kościołowi, jakby uzupełniać się na tych różnych płaszczyznach. A więc te cechy to jest to, co jest podane w Słowie Bożym, no plus oczywiście podstawowe jakieś wymagania ogólnoludzkie.
A jeśli chodzi o kwestie formalne, to co takiego kandydat do diakonatu, ten, który chce się przygotowywać, kto rozeznaje, co z kwestii formalnych musi taki kandydat posiadać? Jakąś opinię, zgodę, pozwolenie od żony?
Tak, pozwolenie od żony jest jednym z najważniejszych elementów. Jeżeli zgłasza się kandydat żonaty, to tutaj bez zgody małżonki nie ma możliwości przyjęcia takiego kandydata. No, dlatego, że jak wiemy, sakrament małżeństwa czyni dwoje ludzi jedno, a więc trudno, żeby gdzieś jedna połówka robiła zupełnie coś innego niż druga połowa by tego oczekiwała. Jeżeli chodzi o małżeństwo, także zgoda żony jest czymś zasadniczym i ta zgoda żony jest potwierdzona i na samym początku przyjęcia w ogóle do formacji, do diakonatu stałego, ale też przed samymi święceniami żona również musi jeszcze raz jakby wyrazić swoją chęć czy aprobatę dla tej decyzji męża i drogi, którą w swoim życiu wybiera. A więc zgoda małżonki jak najbardziej, przede wszystkim no oczywiście opinia proboszcza, parafii, z której diakon pochodzi, bądź w której diakon będzie posługiwał. Poza tym życiorys, akt chrztu, zaświadczenie o niekaralności, to co dzisiaj jest wszędzie wymagane, jeżeli chodzi o przyjęcie do jakiejkolwiek pracy, instytucji, to też to potrzebujemy. Także takie podstawowe dokumenty, no ale zasadnicze to jest właśnie opinia żony, czy opinia, to jest zgoda żony i opinia proboszcza.
Ilu mamy na ten moment takich kandydatów w naszej diecezji?
Jeżeli chodzi o naszą diecezję, to myślę, że możemy być mile zaskoczeni liczbą kandydatów. Tak pamiętam, jak myślałem sobie o tym, ilu panów się zgłosi do diakonatu stałego, kandydatów do diakonatu stałego, to liczyłem, że będzie to około 6-7 osób, a tymczasem na chwilę obecną mamy aż 17 panów, którzy się zgłosili, czy wyrazili chęć, gotowość podjęcia formacji.
I to są w większości panowie, którzy mają żony, czy może są...
W zdecydowanej większości tak. Dwóch panów z tych 17 jest nieżonatych, pozostali 15 jest żonata.
I mniej więcej w jakim przedziale wiekowym?
Panowie są w różnym wieku, ale jeżeli chodzi o taką dolną granicę, to nie ma młodszego pana niż 41 lat i no w górę, czyli 40-kilkulatkowie i 50-kilkulatkowie. O taką górną granicą wiekową, do której można rozpocząć formację do diakonatu stałego, jest w naszej diecezji wiek 60 lat przyjęty. Także między 40 a 55 rokiem życia.
I czy to nie podejrzewasz, że z każdym kolejnym rokiem, kiedy ten diakonat będzie funkcjonował, ta formacja będzie trwała, czy to nie będzie czasem tak, że ta ilość kandydatów będzie się drastycznie zmieniać, bo ci, którzy już o tym myśleli, to właśnie zgłosili się teraz?
Myślę, że tak będzie właśnie, że to jest takie brzydkie określenie, ale taki pierwszy rzut, gdzie rzeczywiście Są panowie, którzy deklarowali, że od dawna rozeznawali powołanie do diakonatu stałego i wyrażali chęć nawet u naszych poprzednich biskupów, że chcieliby, czy są gotowi rozpocząć formację, ale takiej możliwości wówczas nie było. Także to są panowie, którzy rzeczywiście myśleli o tym od X lat. I no, tutaj ta duża grupa jest spowodowana właśnie tym, że to jest owoc jakby, czy pokłosie tego, że ktoś już o tym myślał wcześniej, a kolejne edycje, że tak powiem, przygotowanie do diakonatu, no, trzeba się liczyć z tym, że to będą pojedyncze osoby już. Pokazuje to chociażby kontekst sąsiednich diecezji, w których ten diakonat funkcjonuje od wielu lat, że rzeczywiście te pierwsze tury przygotowań, one cieszyły się zawsze takim dosyć dużym zainteresowaniem. Natomiast kolejne to są już pojedyncze osoby. Rozmawiałem niedawno z kolegą z archidiecezji warszawskiej, który mówił, że rzeczywiście te pierwsze momenty, kiedy ten diakonat funkcjonował, to były dosyć duże grupy osób, mężczyzn. Natomiast od kilku lat nie mają na przykład żadnego kandydata, albo jedna, dwie osoby się zgłosiły.
Czyli będzie to raczej w takiej formie też później rozeznawania i pewnych rzeczy na bieżąco. Jeśli taki kandydat zostanie wyświęcony na diakona, czy jego posługa będzie związana z parafią, z której on pochodzi, czy z różnymi dziełami, które dzieją się w tej parafii, czy może będzie kierowany przez biskupa tam, gdzie będzie potrzeba takiej osoby?
To znaczy, jeżeli chodzi o posługę diakona po święceniach, to tutaj przede wszystkim przewidujemy posługę, która jest związana ściśle z parafią pochodzenia diakona. No chyba, że nie ma takiej możliwości w parafii, z której diakon pochodzi, ale znajduje taką możliwość i dogada się z proboszczem na przykład z innej parafii, w której ten proboszcz taką posługę i przestrzeń dla działania diakona widzi, to wówczas jest to ta inna parafia, ale zasadniczo są to parafie, z których ci diakoni się wywodzą. Oni tam będą skierowani, tam będą służyli. No, wiąże się to chociażby z taką prowizoryczną rzeczą, jak to, że no, to są mężczyźni żonaci, mają swoje dzieci, więc trudno oczekiwać od diakona takiej dyspozycyjności, jakiej oczekuje się chociażby od księdza żyjącego w celibacie, który w każdej chwili może zmienić miejsce zamieszkania i nie pociąga to za sobą szeregu konsekwencji. Trudno jest wymagać od diakona żyjącego w małżeństwie, że teraz nagle żona zmieni pracę, przeprowadzi się na drugi koniec diecezji, albo dzieci będą zmieniać szkołę co 3, co 4 lata. Także chociażby z takich względów praktycznych jest to tutaj uzasadnione, że ten diakon związany jest ściśle z parafią, z której albo pochodzi, albo w której proboszcz widzi dla niego przestrzeń do posługi, chociaż może się zdarzyć tak, jeżeli biskup będzie widział taką potrzebę i diakon wyraziłby taką gotowość czy chęć posługi pewnie na różnych innych płaszczyznach, jak chociażby wspomniany diakon z archidiecezji łódzkiej, który jest dyrektorem Caritasu diecezjalnego. No, z jednej strony dobrze komponuje się ta praca z powołaniem do diakonatu stałego, a z drugiej strony rzeczywiście odciąża to chociażby księży, którzy mogą się zająć tym, do czego rzeczywiście są powołani, a więc głoszenie Słowa Bożego, modlitwa, a niekoniecznie siedzenie za biurkiem i bycie dyrektorem. To co arcybiskup Galbas powiedział chyba w czasie swojego ingresu, że jeszcze mamy za dużo dyrektorów za biurkiem w koloratkach, także trzeba to na pewno zmienić i diakonat stały myślę, że będzie takim dobrym krokiem w celu tej zmiany.
Właśnie mówimy teraz cały czas jeszcze o pozytywach, a chciałem zapytać o taką kwestię trochę bardziej negatywną. Co jeśli taki diakon już po święceniach się rozmyśli? Bo nie wiem, sytuacja rodzinna, dzieci, żona, coś się wydarzy, bo nie wytrzyma jakiejś presji też związanej z tą posługą. Wiadomo, że to też będzie rzutowało opinia publiczna, plotki i tak dalej. Więc co z takim diakonem? Czy on po prostu będzie mógł przejść sobie swobodnie z powrotem w szare szeregi kościelne?
To znaczy, no, procedura jest taka sama jak w przypadku księdza, który odchodzi z kapłaństwa. może nie robić z tym nic, czyli po prostu jego posługa zostaje zawieszona, czy ustaje, nie ma możliwości wykonywania zadań wynikających z przyjętych święceń i to się dokonuje no pewnie dekretem biskupa, czy jakimś tam odwołaniem tego diakona, w sensie takim z możliwości wykonywania zadań wynikających ze święceń, a jeżeli taki diakon chciałby no rzeczywiście ściągnąć z siebie ściągnąć z siebie ten ciężar święceń, no to są procedury prawne, które są możliwe i rzeczywiście można wtedy zwolnić diakona ze święceń, ale to się dokonuje w sposób już taki formalny, pewnie przez Watykan.
No to jeszcze na koniec wątek osobisty. Czym dla ciebie jest ta formacja diakonów? Skoro masz się zajmować też tą grupą, to co dla ciebie osobiście z tego wynika?
No przede wszystkim nowe wyzwanie. Raczej zawsze jestem osobą otwartą na różnego rodzaju nowe wyzwania, zadania, które są dla mnie też okazją do tego, żeby rozwijać się na różnych płaszczyznach i diakonat stały jest przeze mnie właśnie tak postrzegane, że jest to nowe zadanie, nowe wyzwanie, chęć zmierzenia się z czymś, z czym jeszcze w naszej diecezji nie mieliśmy do czynienia. Myślę, że jest to też rzeczywistość bardzo, bardzo ciekawa. No chociażby te rozmowy, które prowadziłem z panami, te wstępne przed rozpoczęciem formacji, były dla mnie takim niezwykłym odkryciem tego, że mamy naprawdę w parafiach niesamowite perły, chociażby życie tych panów, czy ich wiara, ich zaangażowanie we wspólnotę Kościoła były dla mnie takim właśnie pięknym pokazaniem tego, że Kościół jest rzeczywistością żywą, pomimo tego, co gdzieś wokół widzimy, czy co nam się wokół mówi, narzuca, że wystarczy gdzieś tam zajrzeć się pod powierzchnię, zobaczyć, że są mężczyźni, którzy chcą całe swoje życie oddać Panu Bogu, nie tylko w małżeństwie, ale także chcą czegoś więcej. To jest takie niezwykłe doświadczenie i niezwykłe piękno Kościoła, także no, przede wszystkim nowe wyzwanie, nowe zadania, nowe obowiązki, ale wszystko zawsze staram się postrzegać w kategoriach takiego rozwoju, że jedno to jest to, co gdzieś sam muszę od siebie dać, poświęcając na to czas i uwagę, ale to zawsze wraca i rozwija i znacznie więcej jeszcze mogę dzięki temu zyskać.
Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że wszystkim, którzy jeszcze rozeznają, zastanawiają się, mogło też to dać bardzo dużo światła właśnie w tej kwestii diakonatu stałego. Moim i Państwa gościem był dzisiaj ksiądz Dariusz Kuliński.
Szczęść Boże.
Gość dnia w Radiu Rodzina.